Kochani, tytuł jest niepokojący, ja wiem o tym. Ale myślę, że to dobrze i dla naszego dobra ten tytuł niepokojący jest, bo on powinien nam na końcu przynieść, pomóc nam, poprowadzić nas. Dlatego pytanie, które postawiłem dzisiaj jako tytuł tego przesłania jest, czy na pewno jesteś uczniem Jezusa? A pochodzi ono z Ewangelii Jana, na którą dzisiaj będziemy w szczególny sposób zwracali uwagę. I chciałbym, jeżeli macie swoje Biblię, otworzyli Ewangelię Jana, jakąkolwiek wersję macie, i wgryziemy się w te słowa Jezusa, właściwie w jedno zdanie, które tam jest napisane, i rozbijemy go sobie na części pierwsze i zastanowimy się, co to znaczy dla naszego życia. A to słowo z Jana 8:30-31 brzmi w następujący sposób. A gdy on mówił te rzeczy, wielu uwierzyło względem niego. Jezus zatem mówił do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeśli wy wytrwacie w moim słowie, na pewno jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, was wyzwoli. Te słowo dzisiejsze jest z Nowej Biblii Gdańskiej. I nie bez przyczyny ono jest z Biblii Gdańskiej, wyjaśnię o tym później. To słowo kierowane jest do nas wszystkich, jak wszyscy siedzimy. To słowo kierowane jest do tych, którzy nie są uczniami Jezusa, bo go nie znają i nie umocowali swojej wiary w Jezusie. To słowo kierowane jest do nas, którzy jesteśmy uczniami Jezusa i żyjemy Jego Słowem i przemieniamy nasze życie i ono nas transformuje. I to słowo skierowane jest do tych z nas, uczniów Jezusa, którzy są uczniami tylko z powierzchni, którzy są uczniami tylko tak zewnętrznie, a którzy tak naprawdę prowadzą swoje własne życie. Dla tych trzech grup to słowo jest dzisiaj skierowane. I chciałbym, abyśmy je odebrali, jakkolwiek siebie ocenimy. To słowo jest dla nas testem, który Jezus, ten test postawił przed Żydami, którzy w Niego uwierzyli. Ale wierzę, On stawia go również przed każdym z nas. Mówimy o uczniostwie i wierzymy, że uczniostwo jest jednym z tych pięciu filarów, które stanowi zdrowy którego stanowi zdrowego chrześcijanina, i zdrową grupę, i zdrowy Kościół. Dlatego dzisiaj chciałbym troszkę bardziej wgryźć się w ten temat, co to znaczy być uczniem. Czy na pewno jesteśmy uczniem? Bo to słowo postawił Jezus przed swoimi uczniami, przed Żydami. Dlatego chciałbym dzisiaj odpowiedzieć sobie na pięć pytań, które postawiłem przed sobą. Pierwsze pytanie, co to znaczy? Na pewno jesteście uczniami. Albo w wielu przekładach Jezus powiedział, naprawdę jesteście uczniami. Co to znaczy naprawdę być uczniem? Po drugie, co to znaczy w moim słowie? Co to znaczy w moim słowie? Po trzecie pytanie, co to znaczy w słowie? Po czwarte, co to znaczy wytrwać? Jeśli wytrwacie. I ostatnie pytanie, jaki jest związek między wytrwaniem a byciem naprawdę uczniem? Co to oznacza dla nas? Ten werset, którego czytamy, który Jezus wypowiedział, jeżeli wytrwacie w moim słowie, na pewno jesteście moimi uczniami. Zastanówmy się na chwilę nad tym wersetem. Nad tym, co tu Jezus sugeruje nam. Jeżeli wy trwacie, na pewno jesteście. Albo jeżeli wy trwacie prawdziwie. Co to znaczy? Co tu Jezus ma na myśli? Trzeba sobie powiedzieć jasno, że Jezus mówi, że naprawdę to znaczy rzeczywiście. To znaczy Jezus mówiąc do Żydów, mówił im, że są prawdziwi i nieprawdziwi uczniowie w tym stwierdzeniu. Że są autentyczni i nieautentyczni uczniowie Jezusa. to Jezus powiedział do Żydów i to Jezus mówi dzisiaj, że jest uczniostwo zewnętrzne, pokazujące pewne cechy uczniostwa, jest uczniostwo prawdziwe. Naprawdę, na pewno, pewne, które przemienia życie, które zmienia wszystko wokół, które transformuje nasz charakter, nasz sposób reagowania, nasz sposób życia. I na pewno znaczy prawdziwy, prawdziwy wierzący, prawdziwy uczeń, prawdziwy chrześcijanin, prawdziwy członek Kościoła, autentyczny członek Kościoła. Jeżeli tak popatrzymy na to, to według Jezusa ludzie na świecie nie dzielą się tylko na wierzących i niewierzących, ale tak naprawdę dzielą się na trzy grupy ludzi. Ci, którzy otwarcie mówią, że nie są uczniami i nie kryją tego, bo żyją według swojej własnej agendy, swojego własnego planu. Są ci, którzy są uczniami, bo tak są w takim otoczeniu, nie są autentycznymi uczniami. Jest trzecia grupa ludzi, którzy są prawdziwymi do krwi, do swojego jestestwa, do swojego wnętrza są prawdziwymi uczniami. Są związani z Jezusem, związani z Nim swoje życie. Trzy grupy ludzi na świecie. Dlaczego Jezus wypowiedział te słowa? Dlaczego Jezus wprowadza takie rozróżnienie? Przecież wiadomo, ono budzi niepokój. Budzi pytanie, to Jezu, kim ja jestem naprawdę? Czy naprawdę jestem Twoim uczniem? On wierci w nas niepokój. Ale spójrzmy na werset 30. Gdy on mówił te rzeczy, wielu uwierzyło względem niego. Na słowa Jezusa odpowiedziało bardzo wiele ludzi. I kiedy wiele ludzi, kiedy w tłumny sposób ludzie odpowiadają na słowa Jezusa, wiele z tych ludzi podejmuje decyzje pod wpływem okoliczności, atmosfery, pod wpływem przyjaciół, być może znajomych, którzy podjęli tę swoją decyzję i po prostu poszło trochę z nurtem, który wytworzył się wtedy, kiedy Jezus wypowiadał te słowa. Jezus założył, że nie wszyscy ci, którzy uwierzyli w Niego w 30 wersecie, założył, że nie wszyscy, którzy uwierzyli w Niego, autentycznie w Niego uwierzyli. Jezus to założył. I jest jeszcze w kilku miejscach napisane, kiedy Jezus powiedział, wierzycie we mnie na przykład, bo widzieliście moje cuda. Albo powiedział, wierzycie we mnie, ponieważ najedliście się. I poszliście za mną, ponieważ wytworzyła się wspaniała atmosfera. Ale potem Jezus mówi, jeżeli wytrwacie w moim słowie. I dlatego Jezus robi ten test. Test, który ma nam pomóc odpowiedzieć sobie, czy jestem autentycznym i prawdziwym, czy jestem tylko chrześcijaninem, uczniem, który idzie za Nim, ponieważ znalazł się w nurcie, który za Nim popłynął. Wielu uwierzyło w Niego. To znaczy, jest pewna wiara, która nie prowadzi do zbawienia. Pewna wiara, która, jak Jezus tu mówi, jest tylko powierzchowna. I dlatego Jezus daje nam narzędzie do ręki, abyśmy sobie sami odpowiedzieli i zdali sprawę z tego, gdzie jesteśmy. Mówimy tutaj o słowie. I trzeba wyjaśnić sobie jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Słowo dotyczące Ewangelii, które Jezus do nas kieruje. W Ewangelii Jana w 20 wersecie, 31, 20 rozdziale, 31 wersecie, dwa slajdy dalej, napisane jest słowo na końcu Ewangelii Jana, Na samym końcu, już jeszcze został jeden rozdział, ale to słowo jest znamienite. Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli w życie w Jego imieniu. Te słowa Ewangelii, Ewangelia, cała Ewangelia Jana została napisana po to, to słowo Ewangelii napisane po to, abyśmy uwierzyli, abyśmy wierzyli i abyśmy wierząc mieli życie dzięki Niemu. Będziemy dzisiaj mówić bardzo dużo o Słowie, o trwaniu w Słowie i chciałbym, abyśmy sobie zdali sprawę, że ta Ewangelia napisana, Ewangelia Jana nie została napisana tylko po to, aby dzięki niej ci, którzy jeszcze nie są uczniami, którzy jeszcze nie uwierzyli, czytając nią, uwierzyli i przez wiarę zostali uratowani od śmierci. Ale ta Ewangelia została napisana po to, aby ona była przez tych, którzy już uwierzyli, aby ona była wielokrotnie zgłębiana, czytana i aby dzięki temu, wierząc, abyśmy my, którzy już uwierzyli i jesteśmy uczniami, abyśmy mieli dzięki temu życie. I ta Ewangelia została także napisana po to, aby obudzić tych, którym zdaje się, że idą za Jezusem, ale tak naprawdę wypełniają swoje własne cele w swoim życiu i nie postrzegają tego słowa, o którym będziemy mówić, jako coś, co jest fundamentem ich życia wiecznego, przepustką do życia wiecznego, coś, co wzbudza wiarę w Jezusa, który jest Chrystusem, Synem Bożym. I dzięki Niemu mamy życie. Dlatego potrzebujemy tej Ewangelii, kochani. Ja potrzebuję tej Ewangelii każdego dnia. I co chcę powiedzieć, to, że ta Ewangelia nie jest tylko dla nowo narodzonego, nowego wierzącego. Potrzebuję jej każdego dnia. Potrzebuję każdego dnia zgłębiać się w niej, aby ona przemieniała moje życie, aby ona sprawdzała mnie, aby ona korygowała mnie, aby ona potwierdzała mi, jakie jest moje powołanie, jaki jest mój sens życia. Dlatego czytajmy tę Ewangelię każdego dnia, obojętnie w jakiej grupie jesteśmy. Ona nam jest potrzebna. Więc co to znaczy? Na pewno jesteście uczniami, albo naprawdę będziecie uczniami. W wersecie 31, 8 rozdziału, wróćmy do pierwszego slajdu. W wersecie 31, jeśli wytrwacie w moim słowie, na pewno jesteście moimi uczniami. Co to znaczy uczeń Jezusa? Co to znaczy uczeń Jezusa? Według słów Jezusa prawdziwy uczeń, autentyczny uczeń znaczy prawdziwy i autentyczny chrześcijanin. Prawdziwy, nowonarodzony, zbawiony, oczyszczony z grzechów, uratowany od śmierci wiecznej chrześcijanin. I kochani, chciałbym, byśmy dobrze zrozumieli słowo uczeń. Dlatego, że wiem, że gdzieś w podświadomości naszej, ale także jest to w wielu różnych materiałach i naukach promowanych, że uczeń oznacza jakiś wyższy stopień wtajemniczenia w wiarę, wchodzenie za Chrystusem. Że uczeń to jest ktoś, kto już jest bardziej dojrzały i kto już lepiej rozumie i wgryza się, jest bardziej gorliwym chrześcijaninem. Że uczeń to jest jakby wyższy poziom bycia chrześcijaninem. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Uczniem jest każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. Właśnie dlatego wybrałem tą nową Biblię Gdańską, ponieważ ona pisze w najbardziej dobitny sposób. W ten sposób. Jeśli wytrwacie w moim słowie, na pewno co? Jesteście moimi uczniami. W pozostałych przekładach, i teraz poprosiłbym o drugi slajd. W pozostałych przekładach, tylko dwa widać, nie widać czterech. W pozostałych przekładach, we wszystkich, sprawdziłem to, napisane jest, będziecie moimi uczniami. I ten termin, będziecie moimi uczniami, jest niezbyt precyzyjnym terminem. Wszystkie przekłady angielskojęzyczne tłumaczące ten werset dokładnie tłumaczą go taki sposób, w jaki mamy go przetłumaczony w Biblii Gdańskiej czy Nowej Biblii Gdańskiej. Mianowicie, kiedy wytrwacie w moim słowie, jesteście moimi uczniami. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że to pokazuje nam, że Jezus nauczał od samego początku, że jak tylko nasze serce zakorzeni się przez wiarę w Ewangelię Jezusa, stajemy się Jego uczniami. Nie ma czegoś takiego, takich kategorii jak niewierzący, nowonarodzony wierzący, niedojrzały wierzący, uczeń i potem prowadzący w uczniach. To jest nieprawda. Każdy z nas jest uczniem. Jeśli uwierzyłeś, oto skąd będziesz wiedział, że jesteś moim uczniem. Pierwszy slajd. Oto skąd będziesz wiedział, że jesteś moim uczniem. Jeśli wytrwasz w moim słowie, wtedy naprawdę jesteś moim uczniem. A teraz obrócę te słowa. Jeśli nie trwasz w moim słowie, to co? Jeśli nie trwasz w moim słowie, to nie jesteś uczniem. Jeśli nie trwasz w moim słowie, to nie jesteś wierzącym. Jeśli nie trwasz w moim słowie, to nie jesteś chrześcijaninem. Ale jeśli trwasz w moim słowie, aleluja, to jesteś Jego uczniem, prawdziwym uczniem. Jeżeli uwierzysz, to jesteś prawdziwym chrześcijaninem, czyli temu, któremu przebaczono grzechy. Dlaczego? Dlatego, że w tej samej Ewangelii Jana, w 24 wesecie, Jezus tak powiedział. Właśnie dlatego powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, tak się właśnie stanie. To Jezus powiedział, jeśli nie uwierzycie, tak się właśnie stanie, pomrzecie. Ale jeśli uwierzycie, będziecie żyli. Będziecie prawdziwie żyli na całe wieki, na całe życie. Dlatego prawdziwym uczniem jest każdy chrześcijanin, któremu przebaczono grzechy, który uchwycił się tej prawdy, że Jezus przebaczył jego grzechy. W pierwszym rozdziale, 29 wersecie czytamy o Jezusie, kiedy spotkał się z Janem, jest napisane o nim, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Który gładzi grzech świata. Gładzi nasz grzech. On był w moim życiu, już go nie ma. Bo Jezus zgładził mój grzech. Dlatego jestem wierzący. Jak to jest możliwe? Jak Jezus zgładzi ten grzech? On nam powiedział. Jezus powiedział, ja oddaję moje życie za owce. Dlatego cieszę się, że śpiewaliśmy tą ostatnią pieśń, tą ostatnią piosenkę, bo jesteśmy tymi, za których Jezus oddał swoje życie. W nasze miejsce oddał życie. W nasze miejsce przyjął śmierć, przyjął winę. Najpierw przyjął winę, chociaż był niewinny, a potem przyjął karę, na którą ty i ja zasłużyliśmy. A to oznacza, że ta wina i ta kara za twoje grzechy została oddalona. I nie musisz już zasługiwać na gniew Boży. Nie musisz się już bać, bo jesteś przyjęty do tej rodziny, którą Bóg tworzy przez Jezusa. Zapytacie się, skąd ten temat gniewu i na jakiej podstawie tak mogę mówić. Jezus tak powiedział. Powiedział w trzecim rozdziale, i to jest znakomite, kochani. W trzecim rozdziale Jana mamy jeden najbardziej znany werset na świecie. 3:16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Ale paręnaście wersetów dalej, w tej samym rozdziale Ewangelii, w 3 rozdziale, napisane są takie słowa. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Pierwsza połowa tego zdania. Ale druga mówi tak. Kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia. Przepraszam. Kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Dlatego tak bardzo potrzebujemy zbawienia. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Jezusa. Dlatego tak bardzo potrzebujemy przebaczenia, bo mamy wybór. Słowo Boże, Biblia, która jest naszym wyznacznikiem, mówi, masz wybór. Albo przyjmujesz to, co Jezus za ciebie uczynił i przez wiarę stajesz się Jego uczniem. I wtedy te wszystkie błogosławieństwa, o których mówi Biblia, są twoje. Albo odrzucasz to, co przygotował Jezus. I wtedy wiedz wtedy, że spoczywa na ciebie gniew Boży i zasługujesz na śmierć, którą będziesz musiał ponieść. Ale na szczęście Jezus przyszedł. I ta kara i gniew były tak wielkie i tak ciężkie, że zmiażdżyły Jezusa na krzyżu. Zgniotły Go na krzyżu po to, abyśmy my sami nie musieli być zmiażdżeni i wrzuceni w otchłań piekła, gdzie mogliśmy żyć z dala od Boga. Dlatego podsumowując, kochani, mówię o tym po to, abyśmy zdali sobie sprawę, kim jesteśmy. Jeżeli jesteśmy chrześcijaninem, znaczy, że jesteśmy uczniem. A uczniem znaczy człowiekiem, który uwierzył w Jezusa, który przyjął w pełnej świadomości to, co Jezus uczynił dla ciebie, który ma życie wieczne. Gniew odsunięty, grzechy przebaczone, życie wieczne, jeden z owiec w stadzie Jezusa, nic nie jest w stanie wyrwać cię ze swojej twojej ręki. Tym jest uczeń, prawdziwy uczeń, uratowany, zbawiony człowiek. Żadna hierarchia, żadna wyższa sfera znajomości Biblii, nie. Wierzysz, jesteś Jego uczniem. I to jest, kochani, wspaniale. Więc odpowiedzieliśmy sobie, kochani, na pierwsze pytanie. Co to znaczy być uczniem? To znaczy być wierzącym w Jezusa. Drugie pytanie jest takie. Co to znaczy w moim słowie? W moim słowie. Jezus wypowiedział wiele słów, ale w tym wersecie Jezus mówi do nas, jeśli wytrwacie w moim słowie, i to słowo jest w liczbie pojedynczej. Co to oznacza? To tyle oznacza, że Jezus, mówiąc o słowie, mówi o wszystkich słowach, które wypowiedział. Mówi o całej swojej nauce. To słowo, które Jezus mówi, to jest podsumowanie Jego wszystkich słów, Jego całej nauki, Jego sensu tego wszystkiego, co Jezus Bóg wypowiedział do nas ludzi i dalej wypowiada przez swoje słowo. A co to jest? Co to znaczy, że jest podsumowaniem? Kochani, Jezus, sam Jezus jest podsumowaniem swojej nauki. On mówi takie słowa. Ja jestem chlebem życia. Ja jestem światłością świata. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem w Ojcu. Ja jestem. Ja jestem. Te wszystkie stwierdzenia pokazują nam na osobę Jezusa. To, co pisało w 20 rozdziale, wskoczmy na slajd 3. Ja jestem. Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, abyście wierząc w Niego mieli życie. Cała nauka, wszystkie słowa, które Jezus wypowiada, skupiają się jak światło lasera na Chrystusie, Synu Bożym. Po to, abyśmy wierząc Mu, wierząc w trybie ciągłym, mieli życie wieczne. Dlatego też Jezus w tej samej Ewangelii, w 15 wersecie, mówi takie słowa, i to jest bardzo fajne. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostaje odrzucony, jak winna latorość, jak gałązka, która usycha. Ale jeśli ktoś wytrwa w moim słowie, czyli ktoś wytrwa we mnie, jest głębia słowo, wyciąga z tego słowa znaczenie dla swojego życia, to wtedy wyciągając to znaczenie z tego słowa, on wchodzi w społeczność z Jezusem. Dlatego odpowiedź na drugie pytanie, co to znaczy w moim słowie, to znaczy w całym nauczaniu, jakie Jezus do nas skierował, w sumie wszystkich Jego nauk. Ale kochani, nie tylko. To jest prawdziwa odpowiedź, ale chciałbym, byśmy na chwilę zatrzymali się jeszcze nad tym stwierdzeniem w moim słowie. Dlatego, że mówimy tutaj o poznawaniu Jezusa. O poznawaniu Jego osoby. O poznawaniu Go jako istoty, która jest żywa, która przenika wszystko. O istoty, którą wierzymy, prawda, że On tu jest. On przebywa tu wśród nas, słucha nas. On nas widzi. Ja tą osobę chcę poznawać. Ja tą osobę chcę lepiej znać. Ja tą osobę chcę na tyle znać, że chcę być gotów chodzić razem z nią tam, gdzie chodzę, do mojej pracy, w moim domu, w rozwiązywaniu moich problemów. Jak to robić? Właśnie poprzez słowo. Bo On jest słowem. I dlatego On mówi, jeśli wytrwacie w moim słowie, to znaczy, jeśli będziecie w tym słowie, będziecie mnie poznawać, będziecie mnie dotykać, będziecie mnie słuchać. Jest taki niesamowity fragment z pierwszej księgi Samuela w 3 rozdziale, 21 wersecie. To słowo mówi tak. A Pan objawił się Samuelowi w Silo przez słowo swoje. Pan objawił się Samuelowi przez słowo swoje. Wiecie? Ja chcę poznawać ten sposób Pana. Ja nie chcę tylko czytać Biblii. Ja nie chcę tylko czytać o Bogu. Słuchać kazań o Bogu. Ja nie chcę dyskutować o Bogu. Ja chcę znać Boga. Ja chcę dostać się poprzez ten obraz, poprzez to okno, którym jest Biblia. Ja chcę dotknąć samego Boga. I o to chodzi Jezusowi w tych słowach, jeśli wytrwacie we mnie. Abyśmy przekroczyli ten próg blokady, ten próg trudności, ten próg braku czasu, ten próg zagonienia. I przekraczając go, abyśmy weszli w społeczność z Jezusem i poznawanie Jezusa. Bo On do nas mówi, kiedy Go słuchamy. On daje nam poznanie siebie wtedy, kiedy przechodzimy przez trudne chwile w naszym życiu. Wtedy właśnie On pokazuje nam swoją moc. Właściwie to możemy poznawać Jezusa w dwojaki sposób. Przez słowo i przez doświadczenia, które przechodzimy. I kiedy na pewno wielu z was, żyjąc z Jezusem 5, 10, 15, 20 lat, wiecie, że chodzenie z Jezusem, naśladowanie Jezusa nie jest proste. Życie jest okrutne. Życie jest pełne trudności, porażek, pułapek. Ale w tych sytuacjach Jezus objawia swoją moc i daje nam się poznać, jak w żaden inny sposób nie można Go poznać. Ale żeby Go móc doświadczyć w taki sposób i wtedy wykorzystywać, kiedy przechodzisz przez trudne okresy, musisz Go poznać. Musisz poświęcić, musisz zrobić wszystko, aby twoje serce przylgnęło do tego słowa, którym On sam jest. A wtedy, kiedy będziesz miał problemy, kiedy będziesz przechodził przez trudności, nie będzie pracy, nie będzie z czego zapłacić rachunków, problemy rodzinne, finansowe, jakiekolwiek. Bo przecież nie żyjemy na Marsie. Żyjemy realnie na tym świecie, ale nie jesteśmy sami. Pan objawił się Samuelowi przez swoje słowo. To słowo posłużyło Bogu, aby objawił się Samuelowi. Dlatego chcę wam powiedzieć, że Biblia to nie jest nudny obraz. Biblia to jest okno na świat, zupełnie inny świat, który znamy, który Bóg nam objawia. I przez to okno możemy widzieć zupełnie coś innego, niż jakbyśmy patrzyli tylko przez nasze własne oczy. Dlatego to znaczy być w moim słowie. Trzecie pytanie. Co to znaczy być w słowie? W słowie. Pierwszy slajd. Co to znaczy być w słowie? Jezus powiedział, jeśli wy wytrwacie w moim słowie. W moim słowie. Co to znaczy? Otóż, tak jak powiedziałem poprzednio, Jezus jest centrum tego słowa. Jezus jest sednem słowa. I chciałbym teraz, kochani, abyśmy na chwilę wyobrazili sobie pewien obraz, który bym chciał namalować. Słowo Boże to jest jak pole magnetyczne. Pole siłowe. Wiecie, jak magnes jest? Wokół magnesu rozciąga się pole, które przyciąga odpowiednie elementy, jeżeli one się biegunami zgadzają ze sobą. I tym polem magnetycznym jest Boże Słowo. Kiedy wchodzimy w zasięg tego Bożego Słowa, kiedy dajemy mu się porwać, kiedy dajemy mu przystęp do siebie, wtedy to pole magnetyczne emanuje siłę, która sprawia, że nasze życie się przemienia. Tą siłą tego słowa jest prawda. Jest prawda, czyli jesteś w zasięgu tego słowa. Pod wpływem jego działania, przekonywania, jeśli dopasowujesz swoje życie do jego postępowania, wtedy zaczynasz żyć w prawdzie. Pole, siła. Wchodzę w słowo, daję się temu słowu ponieść moimi myślami, sercem. Moje życie zaczyna być przemieniane, żyję w prawdzie. To pole siłowe tworzone jest przez piękno i bogactwo Bożego Słowa. I tu nie mówię o bogactwie literackim. Pieśni nad pieśniami, psalmy, bla, bla, bla. Nie. Mówię o sile i bogactwie słowa, takim jak brat Wiesław nam pokazał na początku, jak możemy mówić o wiośnie w odniesieniu do Bożego Słowa, jak mówimy o owocach w odniesieniu do naszego życia. W Bożym Słowie jest niesamowite bogactwo, które może nas zachwycić sobą, które kiedy wejdziemy w Niego, powiemy, wow, Boże, jakie to jest niesamowite, jak Ty potrafisz w niesamowity sposób to opisywać. Jestem zachwycony. To właśnie jest to pole siłowe, o którym ja mówię. Jeśli zbliżysz się do Niego, wejdziesz w Niego, zaczniesz być przez to piękno, przez to bogactwo przyciągany. To pole siłowe to jest wartość Bożego Słowa. Wartość, ta siła, która otwiera nasze oczy. Że najpierw nie widzę, jest nudne, czytam i nie rozumiem. Ale kiedy mówię do siebie, do swojego serca, serce, słuchaj, patrz, to jest Słowo Boże. Kiedy przymuszę siebie wręcz, kiedy się przekonam i poświęcę czas, to ta siła Bożego Słowa sprawia, że zacznie wpływać do mojego serca pokój. Wiecie, pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Wszelkie zrozumienie. Dalej, tą siłą jest moc karmienia nas przez Słowo. Słowo Boże jest chlebem. I kiedy wchodzisz w zasięg tego działania, tej siły, pola siłowego, karmisz swoją duszę. Karmisz swojego człowieka duchowego. On mówi, potrzebujecie mnie, potrzebujecie być karmieni, potrzebujecie być umacniani po to, żeby wytrwać w tym świecie, w którym się znajdujecie, wytrwać w tych sytuacjach ciężkich, które wam przypadło żyć. Dalej, to pole siłowe jest jak wielkie odświeżenie rosą Bożego Słowa. Kiedy wchodzisz w Boże Słowo jest żywą wodą. I czasami czujesz, jak Bóg cię odświeża. Jak czytasz wersety tego Słowa, wgłębiasz się w nie i wiesz, że jesteś odświeżony. Że wychodzisz rano do pracy i masz w swoim sercu świeżość. Wiesz, że będzie ciężko, ale w swoim wnętrzu masz coś, co daje ci siłę. Co powoduje, że twoje życie jest... Chce się żyć! Chce się żyć bez względu na okoliczności. I ostatnia, słowo jest światłem. Kiedy wchodzisz w zasięg tego słowa, w to pole siłowe, którym jest światło, to wtedy jesteś oświecony. Jesteś... Bóg pokazuje ci inne znaczenie problemu. Bóg pokazuje ci inne sprawy w twoim życiu, które chce, by się nimi zajął. Światło. Czyli bycie w Jego Słowie, w Jego świetle, bycie prowadzonym przez Niego. Potrzebujesz tego. Musisz wchodzić w zasięg tego Słowa. Życie w Słowie i w bogactwie tego Słowa. To jest prawdziwe życie. To jest prawdziwe życie chrześcijanina. To jest prawdziwe życie ucznia. Wtedy na pewno jesteś uczniem. Ale Jezus mówi nie tylko, abyśmy byli w Słowie, ale abyśmy wytrwali. I dochodzimy do naszego czwartego pytania. Co to znaczy wytrwać w Słowie? Jeśli wytrwacie w moim Słowie, sprawdziłem w słowniku, co to znaczy słowo trwać. I to znaczy przestrzegać, trzymać się, respektować, stać przy czymś, dotrzymać. To po prostu znaczy nie odchodzić. Jestem, tu będę stał, nigdzie nie idę. Nie dam się niczemu zwieść. Nic mnie nie obchodzi. To znaczy jestem zdeterminowany, że to słowo jest prawdą. I nawet jeśli usłyszę jakieś inne prawdy, to nigdzie nie pójdę, ponieważ to słowo jest dla mnie prawdą. Nie będę pozwalał na żadną konkurencję wobec słowa. Czy to będzie, nie wiem co, Facebook, czy to będzie lektura, czy to będzie moja praca, czy to będzie moje hobby. Nie, zostaję, tu jestem i tu będę trwał. To jest mój priorytet numer jeden. Wytrwać w Słowie to znaczy dać się temu Słowu przyciągać w tym polu siłowym, którym to Słowo jest. Dać się przyciągać pięknu, dać się przyciągać bogactwu. Poświęcać swój czas na to, aby być w tym Słowie, które Pan nam objawia. Bo wiem, że nie ma nic bardziej atrakcyjniejszego niż to Słowo. Nie ma nic bardziej. Nie znajdziemy pokoju nigdzie indziej. Kochani, ten świat wariuje, omamiając nas brakiem czasu. Omamiając nas martwieniem się o tym, co będzie dalej, do tego stopnia, że poświęcamy nasze życie na gonienie. A tymczasem Jezus nam mówi, że On nam daje pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ludzie bogaci nie mają pokoju, kropka. Mają więcej stresu, mają więcej niepokoju, mają więcej na głowie po prostu. A Bóg nie chce, byśmy gonili, jak ci ludzie na świecie, ale chce, byśmy trwali. Wytrwać to znaczy nie przestawać spożywać chleba, nie przestawać pić tej wody, którą jest Boże Słowo. Cały czas. Bo przez to ja wiem, że moje życie jest podtrzymywane. Nic innego mi Bóg nie dał, aby podtrzymywało mnie Jego Słowo. Tylko Jego Słowo.
cały czas poprzestawać. Cały czas trwać. Cały czas przypominać sobie. Cały czas zachęcać się. Cały czas zachęcać innych. Jeśli zostaniesz, nie dasz się odciągnąć, nie dasz się wciągnąć, nie dasz się omamić, to wtedy jesteś, jak mówi Jezus. Na pewno jesteś Jego uczniem. Na pewno wtedy jesteś Jego uczniem. Na pewno. I kochani ostatni, jaki jest związek między wytrwaniem a bycie uczniem? Jeśli wytrwasz, na pewno jesteś uczniem Jezusa. Kochani, to jest znak rozpoznawczy. Ten związek, to jest znak rozpoznawczy ucznia. Jeśli nie jesteś pewien, to sobie odpowiedz na te pytania. I wtedy będziesz wiedział, czy jesteś prawdziwym uczniem, który powie tak, tak, zgadza się, to jest prawdą. Serce mi się raduje, kiedy to mówisz. Ten powie, no tak, kurczę, niedobrze. Tylu rzeczom poświęcam moją uwagę i mój czas. To, co tutaj gość mówi, nie opisuje dokładnie mojego życia. Nie podoba się mi to, muszę coś zmienić. Niewierzący powie, to jest ciekawe. To brzmi jak prawda, chyba muszę to zgłębić. Muszę się temu przyjrzeć. Dlatego Jezus tak bardzo podkreślił słowo, jeśli wytrwacie. Jeśli wytrwacie, bo mówi, pozostawanie przy mnie, pozostawanie w moim słowie, pozostawanie, trwanie, nie danie niczemu odpuścić, co odciągnie mnie od słowa. To pozostawanie to jest znak, że jesteś na pewno moim uczniem, że jesteś prawdziwie, że rzeczywiście, że autentycznie jesteś moim uczniem. Bo kochani, tymczasowe smaki, które mamy wokół siebie, które oferuje nam świat, którymi poświęcamy różną naszą uwagę i czas i środki, musimy sobie powiedzieć, że one nie czynią z nas chrześcijan. One powodują to, że jak słońce trochę bardziej przygrzeje, to gościa już nie ma. Jak zrobi się trochę bardziej gorąco w kuchni, nie ma. Jak przyjdą trudności, przyjdzie walka o pozycję, o posadę, kompromis, nie ma gościa. Przychodzą pieniądze, przychodzą pokusy, seks, przychodzą inne problemy, nie ma. Odszedł. Można być 5 lat, 10 lat, 15 lat w kościele. Nie ma znaczenia. Pytanie jest, czy jesteś na pewno, czy jesteś prawdziwie. A wiecie, jaka jest odpowiedź ucznia, który prawdziwie jest, rzeczywiście jest przy Jezusie? On mówi tak, Panie, do kogóż pójdziemy? Do kogóż pójdziemy? Ty masz co? Masz słowa! Masz słowa życia wiecznego. Gdzie pójdziemy? Do Facebooka? Do Google'a? Gdzie pójdziemy? Zarabiać bardziej? Nie. Dlatego nie mam zamiaru nigdzie odchodzić. Będę trwał. Tu będę stał. Tak będę trzymał. Codziennie, każdego dnia będę rano wstawał i będę mówił, Panie, jestem Twoim uczniem. Zaczynam od czego? Zaczynam od Twojego słowa. Kochani, dlatego na koniec te pytania. Jeśli jesteś wierzący, niech Bóg cię umacnia. Niech to będzie dla ciebie potwierdzenie. Ciesz się z tego, że Jezus jest wywyższany w twoim życiu. Że kochasz Jego słowo. Że zgłębiasz to słowo. Jeśli jesteś niewierzący, niech Bóg da ci poznanie. Niech Bóg ci udzieli życia. Bo wiara przychodzi ze słuchania. Dobrze, że słuchasz. A słuchanie z czego? Ze Słowa Bożego. Amen. Wszystko wraca do tego samego. Ze Słowa. Niech Bóg Cię przemieni. Niech da Ci te kubki smakowe, w których zasmakujesz Bożego Słowa. I powiesz, wow, To jest to, czego szukałem. To mi daje radość. To naprawdę dotyka mojego serca. Czuję ciarki. Przeżywam Boże Słowo. I dla nieautentycznych wierzących, jeżeli są tu tacy, to niech Bóg pokaże wam naprawdę sedno, co to znaczy być prawdziwym uczniem. Niech obudzi w nas. Niech zagra nam na pewnych strunach naszego sumienia, że się poczujemy nieswojo i zaczniemy szukać. Niech Bóg wzbudzi w nas duchową wrażliwość, aby byśmy mogli zasmakować w Bożym Słowie i Jego pięknie, i wartościach, i mocy, i świetle, i w tym, że On nas karmi, odświeża i poi. Abyśmy odkrywali i poznawali Jezusa w Jego Słowie. Pamiętacie, co powiedział Paweł w trzecim rozdziale listu do Filipian, kiedy mówił o poznaniu Jezusa? Co on mówił? Że jest gotów oddać wszystko. Gotów jest oddać wszystko, aby tylko poznać Jezusa. I kochani, z tym was chciałbym zostawić. Czy jesteście gotowi oddać wszystko, aby tylko poznać Jezusa? Zaczyna się od słowa. Ale to słowo nie może być jakimś martwym obrazem, suchym, nudnym, wiszącym na ścianie w jakimś starej ramie. Nie. Musimy przebić się przez tę nudę i przebić się przez tą trudność i przebić się, aby to słowo stało się oknem na świat. A jak stanie się oknem, to Jezus nam będzie pokazywał, co za tym oknem naprawdę jest. I tego nam wszystkim życzę. Amen.